Chciałbym kontynuować dalej ten temat uświęcenia, a tym wersetem przewodnim dla nas jest słowo zapisane w księdze, w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 14 wierszu, gdzie jest napisane: pokoju naśladujcie ze wszystkimi i świętobliwości, bez której żaden nie ogląda Pana. I do tego chciałbym przytoczyć jeszcze wersety, dwa wersety, które będą nam pomocne i będą takimi przewodnimi wersetami w czasie naszych dalszych rozważań. A ten werset chciałbym przeczytać z pierwszego listu do Tesaloniczan, z 5 rozdziału, 23 i 24 wiersz. Piąty rozdział pierwszego listu Pawła do Tesaloniczan, wiersze 23 i 24. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołał, on też tego dokona. I to jest tłumaczenie warszawskie. Ja chciałbym jeszcze przytoczyć inne. A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. A więc tu jest zaraz w tym wersecie na początku powiedziane, że Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci. I chciałbym, tak jak poprzednio, to jeszcze raz zaakcentować, że uświęcenie to jest Bożym działaniem w nas, jeśli tylko my się na to otworzymy. A druga część tego wersetu mówi, że chodzi o poświęcenia ducha, duszy i ciała. To nie jest tylko, nie dotyczy ducha, nie dotyczy duszy tylko i ani nie dotyczy tylko ciała, ale jest mowa o tych trzech: duch, dusza i ciało. I tu jest powiedziane, żeby one wszystkie trzy, te czynniki, były bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. A tu jest jeszcze powiedziane, że jest wierny ten, który was powołał. My jesteśmy dziećmi Bożymi powołani przez samego Pana naszego Jezusa Chrystusa i on też tego dokona. Ja chciałbym jeszcze przytoczyć, bo to często robię, że z przekładu interlinearnego, a więc tego dosłownego przekładu Nowego Testamentu z języka greckiego, ja zawsze te tłumaczenia porównuję. Jest to w ten sposób przedstawione: sam zaś Bóg pokoju, oby uświęcił was jako całkowicie dojrzałych i w pełni wyposażonym wasz duch i dusza i ciało, nienagannie na przybycie Pana naszego Jezusa, pomazańca, oby zostały ustrzeżone. Wiernym powołujący was ten i uczyni. Tak to brzmi w dosłownym przetłumaczeniu. A chciałbym jeszcze do tego przeczytać takie znane miejsce, werset ze Słowa Bożego, który apostoł Paweł pisze w liście do Rzymian, i to jest 12 rozdział. On pisze pierwszy i drugi wiersz w ten sposób: proszę was tedy, bracia, przez litości Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to jest rozumną służbę waszą, a nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża, dobra, przyjemna i doskonała. Apostoł Paweł w liście do Hebrajczyków nam w liście do Rzymian do 11 rozdziału włącznie nam głosi Ewangelię, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie. A od 12 rozdziału te następne To są już takie praktyczne wskazówki do naszego życia. I tu jest takie ciekawe, że apostoł Paweł pisze: proszę was przez litości Boże. On się zwraca z prośbą i mówi, żeby się nie przypodobywać temu światu, ale się przemienić przez odnowienie umysłu, po to, żebyśmy mogli poznać wolę Bożą dobrą, przyjemną i doskonałą. A wiemy, że uświęcenie to jest wolą Bożą. Ja chciałbym o uświęceniu mówić pod takim tytułem: uświęcenie na wskroś, a więc uświęcenie ducha, duszy i ciała. To można powiedzieć uświęcenie na wskroś, czy no, na wylot, ale ja uważam, prawidłowe określenie będzie uświęcenie na wskroś, i to myślę, że będzie wynikało z dalszych naszych rozważań. Uświęcenie jest procesem trwającym od nowonarodzenia człowieka, kiedy staje się nowym stworzeniem, aż do cielesnej śmierci, do naszego spotkania z Panem. I w Biblii jest ten proces określony jako przekształcenie człowieka na podobieństwo Boże w zakresie jego poczynań w dziedzinie miłości, miłosierdzia, cierpliwości, wierności. I jest powiedziane: on sam Bóg poświęca na wskroś ducha, duszę i ciało. I tu chodzi o to, żebyśmy sobie uświadomili, że nasze uświęcenie czyni Bóg sam. Człowiek o własnych siłach nie dojdzie do stanu uświęcenia, dlatego czyni to Bóg sam. Samo uświęcenie prowadzi do zakonowości i nie prowadzi do zmiany naszej wewnętrznej istoty, a na zewnątrz sprawia to, że można pozornie wyglądać świętym, ale to są tylko pozory, ale nie dotyczy to naszej duszy, naszego ducha, duszy. Może to ciało na zewnątrz, można by coś osiągnąć, ale to tylko na zewnątrz. I uświęcenie rozpoczyna się od ducha, duszy i ciała. I Pan Jezus mówi takie bardzo znamienne słowa, w których On nam zwraca uwagę, 10 rozdział w Ewangelii Mateusza, 28 wiersz, czytamy takie słowa: a nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz ducha zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który może i duszę, i ciało zatracić w piekielnym ogniu. 10 rozdział, 28 wiersz. To są takie słowa, które powiedział sam Pan Jezus, żeby się nie bać tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. To jest takie ostrzeżenie. I tu chciałbym powiedzieć, że przez tą wypowiedź Pan Jezus wskazuje na człowieka jako całość. A gdy apostoł Paweł stawia ciało, duszę i ducha obok siebie, chce w ten sposób zaakcentować dogłębnie przeniknięcie człowieka jako całości. I w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale my czytamy takie bardzo znamienne słowa. Myślę, że wielu z nas to zna. Przeczytam 4 rozdział, 12 wiersz, brzmi następująco: bo żywe jest Słowo Boże i skuteczne, i przeraźliwsze nad wszelki miecz po obu stronach ostry, i przenikające aż do rozdzielenia i duszy, i ducha, i stawów, i szpików, i rozeznawające myśli i zdania serca. A więc to słowo rozdziela ten jak miecz obusieczny i przenika do rozdzielenia duszy i ducha, stawów, i nie tylko stawów, ale i szpiku, i rozeznawające myśli i zdania serdeczne czy zdania pochodzące z serca. I tu chciałbym powiedzieć, że apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie zwraca uwagę na to, że Słowo Boże działa jak miecz obusieczny. My wiemy, że miecz obusieczny to było zawsze takie narzędzie, które odcinało to, co niewłaściwe. I autor tego listu wskazuje, że słowo przenika do najgłębszego wnętrza człowieka i rozchodzi się o ten nieśmiertelny zakres, na tą nieśmiertelną dziedzinę człowieka, i to ma być na wskroś czy na wylot uświęcone. A więc duch, dusza i ciało. I tu musimy sobie powiedzieć wyraźnie, że ta Boża przemiana nie zatrzymuje się na naszej cielesnej powłoce, na tym, co z zewnątrz, ktoś by powiedział może na naszej skórze, na naszych kościach, ale dociera do naszego szpiku, do głębi ducha, duszy, do serca, do naszej istoty i nawet do naszych myśli, do naszych zmysłów. A więc przenika człowieka jako całość. Tu nie ma mowy o tym, żeby jakaś część z nas była przeniknięta, jeśli ma to uświęcenie mieć miejsce. Cały wewnętrzny człowiek musi być objęty, a nie jego powłoka. My wiemy, że dzisiaj, zresztą nie tylko dzisiaj, kiedyś na drewno byle jakie pokrywało się fornirą. Dzisiaj mamy najróżniejsze płyty wiórowe, czy jak one się nazywają, pokryte laminatem. Ale jeśli chodzi o w naszym przypadku, to nie chodzi o to, co na zewnątrz błyszczy, ale chodzi o to, żeby to przeniknęło na wskroś. I cały nasz wewnętrzny człowiek musi być tym objęty. I dlatego też przez Ezechiela, proroka, Bóg zapowiedział w 36 rozdziale, ja już to poprzednio też trochę cytowałem, prorok Ezechiel, 36 rozdział, takie znane miejsce, które mówi, 25 wiersz mówi tak, 26 wiersz. I dam wam serce nowe, a ducha nowego dam do wnętrzności waszych i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. Ducha mego dam do wnętrzności waszych. I tu jest powiedziane, że dalej ducha mego mówię dam do wnętrzności waszych, a uczynię, że w ustawach moich chodzić i sądów moich przestrzegać i czynić je będziecie. I to on spowoduje w nas przez odnowionego ducha, który odnawia się przez Ducha Świętego, którego do naszych serc daje. Więc jeszcze może raz to powtórzę. Dam serce nowe i ducha nowego dam do wnętrzności waszych. Tu jest to miejsce Słowa Bożego, na które się powoływał Pan Jezus, kiedy rozmawiał z Nikodymem, co mamy opisane w 3 rozdziale Ewangelii Jana. I tu jest powiedziane, to on spowoduje w nas przez odnowionego ducha, który odnawia się przez Ducha Świętego, którego da do naszych serc. To jest zapowiedziane jeszcze w Starym Testamencie, a jest naszym udziałem. I teraz to pytanie, które się nasuwa nieodparcie. Czy wierzysz z całego serca, albo wypowiadasz tylko wyznanie wiary, że kochasz Boga z całego serca, albo może tylko robisz dobrą minę do złej gry? To może tak trochę ostro brzmi, ale my musimy sobie wyraźnie powiedzieć, czy kochasz Boga z całego serca, czy tylko to są powtarzane słowa, co się niestety bardzo często zdarza. Czy przestrzegasz Bożych przykazań całym sercem? To jest następne pytanie. bo nie wystarczy się pomodlić, czy nawet powtórzyć za kimś modlitwę, kiedy tam w zgromadzeniu podniesie ktoś rękę i powie, chce, żeby należał Jezusowi, ale i powtarza to, to teraz to pytanie, czy z całego serca, czy tylko, no wypada tak, bo inni, to ja też, ja tutaj tak może ostro to określam, czy tylko robisz dobrą minę do złej gry. Chciałbym powiedzieć, módl się, Panie Jezu, czyń to dzieło we mnie przez Ducha Świętego. Przemieniaj Ty moje życie, moją istotę i zacznij we mnie tą przemianę w Twój obraz, w Twoje podobieństwo. Chciałbym powiedzieć, że żadnej takiej modlitwy nie chciałbym nikomu narzucać, ale jeśli my mamy zwracać się do Pana i my chcemy dążyć do uświęcenia, to my musimy o to prosić, być na to otwarty, a Pan jest zawsze gotowy. Ja bym powiedział, że na tym się nie kończy. My mamy być przemieniani na podobieństwo naszego Pana. A następny krok to jest uświęcenie naszego zewnętrznego człowieka. Jeśli ktoś dąży do uświęcenia, to na zewnątrz to też będzie widoczne. I tu chciałbym przytoczyć znów to, co apostoł Paweł pisze, ja przeczytam do tego z listu do Koryntów, 6 rozdziału, 19 wiersz. Apostoł Paweł mówi o naszym ciele, które ma być na wskroś uświęcone. I on pisze w tym 19 wierszu takie słowa. A zaż nie wiecie, iż ciało wasze jest kościołem Ducha Świętego, który w was jest, którego macie od Boga, a nie jesteście sami swoi. Tutaj apostoł Paweł mówi o uświęceniu zewnętrznego człowieka. Ja tu chciałbym od razu zwrócić uwagę na to, że nie dzieje się nic automatycznie. I w nauce Kościoła jest powtarzana taka reguła i to często słyszymy na pogrzebach, jak ksiądz kropi już trumnę i mówi, przez chrzest święty ciało Twoje stało się świątynią Ducha Świętego, powołując się na ten werset. Ale tutaj tego my nie rozumiemy, nie możemy wnosić, jako podstawę tego miejsca Słowa Bożego nie możemy przyjmować, że ten chrzest niemowlęcia, że coś w nas działa, bo uświęcenie jest procesem, a my sobie musimy zdawać z tego sprawę, że nasze ciało musi być uświęcone i gdy się ta przemiana wewnętrzna dokonuje w naszym sercu, to chciałbym powiedzieć, że ta przemiana i na zewnątrz musi być widoczna. I może takie pytanie, jak to się dzieje. Zanim nasz duch został odnowiony, to miał w swojej starej, grzesznej naturze w mocy nasze ciało i dyktował mu wszystkie pożądliwości i chęci. To było jedno razem. Duch nasz, dusza i ciało było na jednej linii. I miał on w swojej starej, grzesznej naturze nasze ciało w mocy. I my wiemy, że człowiek robił co chciał i wszystko było w porządku. Duch nasz, dusza nasza i nasze ciało było na jednej, takiej bym powiedział, przyjacielskiej czy jednomyślnej płaszczyzny. To, czego pożądało ciało, na to i duch był ochotny i również odwrotny. I tak tworzyli jedną grzeszną całość. Z chwilą pojawienia się w naszym sercu nowego ducha, Ducha Świętego, zaczyna się spór, zaczyna się walka. Bo Duch Święty nie chce być pod najemcą i mówi, to serce, to moje mieszkanie należy do mnie. Co teraz się dzieje? Teraz Duch Święty łączy się z moim duchem, moją duszą, a ciało moje nie może, nie jest jednomyślne, nie chce współdziałać z moim duchem, i wywiązuje się walka między ciałem i duchem. I my w wielu listach apostoła Pawła właśnie o tym czytamy, o tej wewnętrznej walce. Teraz się staje widoczna różnica między nowo narodzonym chrześcijaninem i człowiekiem tego świata. W starym życiu, chociaż człowiek grzeszy, żyjąc według norm tego świata, to znaczy nie wchodzi w kolizję z prawem, uważa, że wszystko jest w porządku. Natomiast ten wewnętrznie odnowiony człowiek mówi nie. I znowu chciałbym przeczytać werset Słowa Bożego. Natomiast ten wewnętrzny człowiek mówi coś innego. W 7 rozdziale listu do Rzymian, 22 wierszu jest napisane tak. Albowiem kocham się w zakonie Bożym według wewnętrznego człowieka. Kocham się w zakonie Bożym. I teraz nastąpiła zmiana i my czytamy w 19 wierszu 6 rozdziału, my czytamy tak. Po ludzku mówią dla mdłości ciała waszego, albowiem jakoście stawiali członki wasze na służbę nieczystości i nieprawości ku czynieniu nieprawości, tak teraz stawiajcie członki wasze na służbę sprawiedliwości ku poświęceniu. A więc widzimy, że teraz następuje różnica i to, co tu jest napisane, to teraz się dzieje i odnawiani od wewnątrz. Chciałbym powiedzieć, że nasze ciało będzie coraz więcej pokonywać rządze tego starego ciała. I jeśli proces uświęcenia robi w naszym życiu postępy, to twoje oczy już nie będą patrzeć z pożądaniem na to, co kiedyś patrzyły, to, co ciebie kiedyś interesowało, pociągało czy podniecało. I to dotyczy oglądania obrazów, zdjęć, telewizji, tego wszystkiego, co było nieczyste, to w twoim ciele następuje proces przemiany i te żądze zostają pokonane i ciało już nie ma tego prawa. I chciałbym powiedzieć, że o takich praktycznych konsekwencjach przebiegu uświęcenia apostoł Paweł mówi tak. I to jest w liście do Galacjan, żeby to przeczytać. W liście do Galacjan, 5 rozdział, bym przeczytał, to jest 17 wiersz. Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. A te rzeczy są sobie przeciwnie, abyście nie to, co chcecie, czynili. Więc to są praktyczne konsekwencje przebiegu uświęcenia, o którym apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie mówi. I teraz trzeba powiedzieć, że wywiązuje się walka ciała przeciwko Duchowi Świętemu. W szczerym nowonarodzonym chrześcijaninie mieszka Duch Święty, który czyni czujnym naszego ducha i przez to rozpoznaje nasz wewnętrzny człowiek, że był pod panowaniem grzesznego ciała. Teraz razem z Duchem Świętym przeciwstawia się zakonowi grzechu będącym w członkach ciała. I tak powstaje ten wewnętrzny konflikt między ciałem i między duchem, którego nie znają niewierzący ludzie. Ja to przedstawię jako taką wewnętrzną walkę, która dopiero się zaczyna w szczerze nowonarodzonym chrześcijaninie, nie takim tym powierzchownym, bo Duch Święty działa i uczula naszego ducha. A jeśli uczula, to znaczy, że wskazuje na to, co jest złe i co jest niedobre. A może bym chciał taki już praktyczny przykład przytoczyć. Nie wiem, czy on dla wszystkich będzie taki zrozumiały. Jeśli ogrodnik ma taką, się nazywa szkółkę drzewek, czy hodowlę róż, to on rozsiewa nasienie i na przykład z tego nasienia wyrastają takie pędy takie, my mówimy tu na naszym terenie, dziczki. Jeśli te dziczki by się rozwijały dalej, to będą przynosić jakieś tam kwaśne, niedobre owoce. Ale teraz my staramy się te dziczki zaszczepić jakimiś szlachetnymi zrazami jakichś dobrych gatunków. Czy to będzie jabłko, czy no, przede wszystkim chodzi, mam tu na myśli jabłko. I my wiemy, że to zaszczepienie, czyli zaoczkowanie, bo te dwa rodzaje się stosuje, to prowadzi do tego, że na ten stary pieniek, na ten stary pęd my przyczepiamy taki świeży, nowy zraz. Ja się tego uczyłem jako chłopiec, bo mnie tego nauczył mój ojciec, mój wujek i zawsze zwracali jeszcze na to uwagę, że jeśli coś nowego do tego starego się dotyka, to mój ojciec mówił, ale żebyś brudnymi łapami to jeszcze nie potarł, no bo te sole, to co jest na rękę, jak się dostaje między to, to się to, jak się to powszechnie mówi, nie przyjmie. I gdy się to przyjmie, to znaczy, że z tego starego pieńka te soki zaczynają wpływać do tego zaszczepionego zrazu. My wiemy, że to musi dokładnie przylegać, to musi być owinięte takim łykiem i taką żywicą jeszcze posmarowane. I teraz przechodzą soki i to się zaczyna rozwijać. I w tym czasie, gdybyśmy to zostawili, to będą i te stare, i te nowe zaczną rosnąć. A ponieważ te stare już są dłużej w tym wrośnięte, to one zagłuszą to, co zostało zaszczepione. Dlatego ten ogrodnik, ten, który tego pilnuje, obcina teraz te stare, te pędy z tego, jak my mówimy, z tego dziczka, żeby wszystkie soki szły do tego, co jest zaszczepione na tym pieńku. I tu chciałbym powiedzieć, że wtedy to się rozrasta i wtedy to jest w stanie przynieść dobry owoc. I tutaj jest jeszcze taka funkcja tego, no powiedzmy, ogrodnika, który to zaszczepił, że on musi odcinać to, co jest to nieszlachetne. I my możemy zauważyć, jak się na przykład zaoczkuje róże, to wyrastają piękne, ładne pędy, ale poniżej tego, co jest zaoczkowane, to te dziczki jeszcze ciągle wyrastają i trzeba skrzętnie to odcinać i to musi być odcięte i zniszczone. I dlatego ja tak troszeczkę może taki przykład przynoszę, że ten pień, ten korzeń, my żyjemy w tym ciele, jest ciągle to samo, tak? Ale teraz co jest odżywiane, nie? Jest też taki przykład, który słyszałem wielokrotnie od amerykańskich ewangelistów, mówią, jak siedzi taki Indianin, siedzi taki zmartwiony i pyta się go człowiek, co się w tobie dzieje? A wiesz, że tak jakby dwa psy między sobą w moim wnętrzu się gryzły i jeden gryzie drugiego, a ten się pyta, a który zwycięża? No ten, którego lepiej karmię. I tu chodzi o to, że co ma miejsce w moim życiu. I chciałbym powiedzieć, że my jesteśmy powołani, my jesteśmy wezwani do całkowitego poddania się Bogu. I istotą żywej wiary jest przynoszenie owoców. I nie po tym, ile kto mówi, jak kto gada, ale jakie są owoce, to w liście do Galatów mówi, Pan Jezus zresztą mówi bardzo wyraźnie, po owocach poznacie ich i mówi, że dobre drzewo przynosi dobry owoc, a nie może dobre drzewo złego, czy odwrotnie złe drzewo dobrego owocu przynosić. A my wiemy, apostoł Paweł tak bardzo wyraźnie pisze w liście do Galacjan o tych owocach, jakie mamy przynosić. I chciałbym powiedzieć, że Duch Święty porusza człowieka i wzbudza takie życzenia czy pragnienia, aby przynosić takie naturalne czyny, naturalne uczynki, które świadczą o tym, że moje życie trwa w tym procesie uświęcenia. Chciałbym to powiedzieć, że Duch Święty porusza człowieka i wzbudza to życzenie, to pragnienie, aby przynosić naturalne czyny świadczące o życiu w procesie uświęcenia. Apostoł Paweł mówi w liście do Galacjan w 2 rozdziale, w 20 wierszu mówi tak. Galacjan 2 rozdział, 20 wiersz. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, a żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. A to, że teraz w ciele żyję, wierzę Syna Bożego żyję, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. A więc z Chrystusem jestem ukrzyżowany i w łączności z Chrystusem i w jedności z Nim poddajemy się pod prowadzenie Duchowi Świętemu i wykonujemy Jego dzieło. Biblia wzywa nas do zwalczania grzechu i chce, abym powiedział raczej żąda, aby te zaszczepione pędy wzrastały. Albowiem w liście do Rzymian, znowu przeczytam jeszcze, bo chcę to wszystko, co mówię, żeby było oparte o Boże Słowo. W 8 rozdziale w listu do Rzymian jest powiedziane, w 13 wierszu jest tak powiedziane: albowiem jeśli byście według ciała żyli, pomrzecie, ale jeśli byście duchem sprawy ciała umartwili, żyć będziecie. To znaczy, według żądań starego pnia korzenia, jeśli byśmy chcieli żyć, to my umrzemy. I apostoł Paweł pisze tak, pisze w liście z kolei do Kolosenców w 3 rozdziale, 5 wiersz, ja też to przeczytam, żeby nie zniekształcić, list do Kolosenców, 3 rozdział, 5 i 8 wiersz. Umartwiajcie wtedy członki wasze, które są na ziemi, wszeteczeństwo, nieczystość, namiętność, złą pożądliwość i kłamstwo, które jest bałwochwalstwem. 8 wiersz mówi, lecz teraz złóżcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, sprosną mowę z ust waszych. Chciałbym powiedzieć, że ten list do Kolosan jest napisany do wierzących, którzy też trwają w tym procesie uświęcenia. I apostoł Paweł mówi, umartwiajcie wtedy członki wasze. I dlatego my musimy bezkompromisowo sprzeciwiać się grzechowi, wiedząc o naszej zależności od Jezusa. Ja chcę się tylko Jemu poddać, który sam to dzieło we mnie na wskroś wykonuje. Przez wiarę, że Jezus nas teraz dokona tego, jest możliwa przez działającą moc Ducha Świętego, że te stare, grzeszne żądze zostaną pokonane, zostaną uśmiercone. A więc jeszcze raz powtórzę, że przez wiarę, że Jezus nas tego dokona, jest możliwym przez działającą moc Ducha Świętego, że te stare, grzeszne żądze zostaną pokonane i tu użyję tego słowa, zostaną uśmiercone. Uświęcenie jest drogą śmierci dla starej natury. Jeszcze raz to powtórzę, że uświęcenie to jest droga śmierci dla naszej starej natury. Wyrażając to inaczej, mówimy o obumieraniu starej natury. Kiedyś mówiono droga, czy ścieżka śmierci. Teraz w tych postępowych zborach to wyrażenie o śmierci, tak brzmi tak trochę odrażająco, dlatego o tym procesie mówi się bardzo rzadko. My jako ludzie chcemy sami o sobie decydować, miłujemy samych siebie. Jednak Słowo Boże uczy nas inaczej i warto tu przeczytać słowa Pana Jezusa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16. I chociaż, tak jak mówię, to nie jest takie popularne, ale ten 16 rozdział 25 wiersz mówi nam tak. Bo kto by chciał duszę swoją zachować, straci ją. A kto by stracił duszę swą dla mnie, znajdzie ją. To są takie bardzo ostre słowa i to jest związane z tym procesem obumierania. Jeśli umarliśmy z Chrystusem, zostaliśmy uwolnieni od rządów cielesnych. Popatrzmy na Jego pokorę i naśladujmy Go w Jego mocy, która działa w Tobie. Popatrzmy na Jego uniżenie, na Jego posłuszeństwo, łagodność i cierpliwość, jak On nie szukał samego siebie, ale jak On swoje życie za mnie i za Ciebie położył. I znowu przeczytam z listu do Filipensów to, co apostoł Paweł tak pisze i wskazuje nam na ten doskonały wzorzec Pana Jezusa. Drugi rozdział listu do Filipensów, 5 wiersz, mówi tak. Wtedy bądźcie o sobie rozumienia, które było w Chrystusie Jezusie. Tego bądźcie zrozumienia. I chciałbym powiedzieć, to jest umieranie, a to sprawia Duch Święty. I wtedy może w nas wzrastać istota Jezusa w samozaparciu i pokorze. I chciałbym powiedzieć, że te pędy tej starej istoty, ich wymogi, aby się mogły wyżywać, muszą opaść, muszą obumrzeć, bo taki jest Boży cel z nami w procesie uświęcenia. Wypada jednak powiedzieć, że Duch Święty nie wywiera na nas żadnej presji. Jeśli Mu się poddajemy, chcemy pozostawiać naszego ducha pod Jego kierownictwem, wtedy proces uświęcenia postępuje naprzód, powodując pozytywne przemiany. Jeśli jednak się sprzeciwiamy kierownictwu Ducha Świętego, to ma miejsce nie tylko stagnacja, ale cofanie się do dawnego stanu. Przekonanie nas o naszym grzesznym stanie, pokutę, pragnienie oczyszczenia z naszych win jest dziełem Ducha Świętego i Ewangelia Jana nam to bardzo wyraźnie mówi. Pan Jezus w tej ostatniej mowie wśród uczniów w 14 rozdziale, 26 wierszu mówi tak. Lecz Pocieszyciel, On Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, On Ci was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedział. A w rozdziale 16 od 7 do 13 wiersza mówi tak, lecz ja wam prawdę mówię, wam ci to pożyteczno, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel, On nie przyjdzie do was, ale jeśli odejdę, poślę Go do was. A On przyszedłszy będzie karał świat z grzechu i sprawiedliwości. Z grzechu mówię, iż nie uwierzyli, ze sprawiedliwości, iż do Ojca mego idę, a już mnie więcej nie ujrzycie. Z sądu, iż książę tego świata już jest osądzony. Mam ci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. Przekonanie nas o naszym grzesznym stanie, pokutę, pragnienia oczyszczenia z naszych win, to jest dzieło Ducha Świętego. I o tym my bardzo wyraźnie czytamy w Ewangelii Jana w 14 rozdziale, to jest ta mowa pożegnalna Pana Jezusa i on w 14 rozdziale w 26 wierszu mówi takie słowa. Lecz Pocieszyciel, On Duch Święty, którego pośle Ojciec w imieniu moim, On ci was nauczy wszystkiego i przypomni wam wszystko, cokolwiek wam powiedział. Tu Pan Jezus wyraźnie mówi do uczniów, zanim został ukrzyżowany, On do nich przemawia przy ostatniej wieczerzy i On wiedział, że uczniowie tak bardzo na Nim zawiśli, On był dla nich wszystkim, a On teraz już musi odejść. I On mówi, że przyjdzie Duch Święty, który was nauczy wszystkiego i On wam wszystko przypomni. I dalej mówi w 16 rozdziale od 7 wiersza, lecz ja wam prawdę mówię, jest wam pożyteczne, abym ja odszedł, bo jeśli nie odejdę, Pocieszyciel, On nie przyjdzie do was, ale jeśli odejdę, poślę Go do was. A On przyszedłszy będzie karał świat z grzechu i ze sprawiedliwości sądu, z grzechu, iż nie uwierzyli we mnie, ze sprawiedliwości, iż do Ojca mego idę, a już mnie więcej nie ujrzycie, z sądu, iż książę tego świata już jest osądzony. Mam ci wam jeszcze wiele mówić, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, mówić będzie i przyszłe rzeczy wam opowie. I tu mówi nam to bardzo wyraźnie, że to dzieło uświęcenia to jest dziełem, to jest działaniem Ducha Świętego w nas, na naszego ducha, który spowoduje tą przemianę. I to mamy przyrzeczone i to miało miejsce, gdy Pan Jezus został wzięty i my wiemy, że ten proces uświęcenia, ten proces przemienienia nas na podobieństwo naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, to jest dziełem Ducha Świętego. I dlatego, że nawrócenie, przekonanie o grzechu, o grzesznym stanie i pokutę, to jest działanie w człowieku, który jest w stanie grzesznym. I pod wpływem tego działania człowiek zgłasza się, ja chcę, Panie, żebyś był moim Panem, oddając swoje życie. I od tego momentu Duch Święty chce nadal działać w nas, w tym procesie uświęcenia. On chce, a decyzja zależy od nas samych. I Mateusz 26 rozdział, 41 wiersz mówi o tym. Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. To są słowa Pana Jezusa. I tu widzimy jedno, że Duch Święty chce działać i nasz duch jest ochotny, ale ciało jest, no to jest to ciało. I dlatego my mamy się poddać pod ten proces, żeby Duch Święty nas mógł uświęcać, żebyśmy byli na dzień przyjścia naszego Pana, czy nas odwoła, czy przyjdzie, nastąpi to Jego przyjście, żebyśmy byli przemienieni całkowicie na Jego podobieństwo. A to jest dzieło naszego Pana, które On przyrzekł w nas wykonywać i za to Mu chcemy dziękować. I chcemy zagłębiać się w Boże Słowo, żebyśmy mogli to zrozumiewać, żebyśmy mogli tym żyć i żeby ta przemiana nastąpiła trwała. Nie żeby to jakiś czas, a teraz ja sobie poluzuję. Nie, my musimy iść całe życie i ten proces trwa, tak jak apostoł Paweł wygłasza takie słowa, nie iżbym już uchwycił, ale ścigam. To znaczy jestem cały czas w tym procesie i nie mogę powiedzieć, o, ja już osiągnąłem i już nie muszę. On pisze, ścigam. I on nawet pisze tak daleko, że tak, żeby on snać innym każąc, sam nie został odrzucony. A więc tu nawet mówi o pewnym takim niebezpieczeństwie, szczególnie dla niego, który usługiwał. I takie ważne słowa nam przekazał. A więc jeszcze raz na koniec, niech każdy, który to słyszał, zastanowi się, czy to były tylko czcze jego słowa, czy rzeczywiście powiedział: Panie, ja chcę. I czy w tym trwa, żeby przynosić te owoce, czy się rozchodzi, pozwala sobie na to, żeby to, co ma obumrzeć, żeby ciągle się rozwijało. To obcinanie to jest nieraz bolesne, ale tak jak na tym pniu, gdy oderwiemy tą niewłaściwą gałązkę, ten dziczek, to ta rana się prędko zabliźni i nie ma obawy. To spowoduje sam Pan, że bólu nie pozostanie po tym. Ale chciałbym powiedzieć, żebyśmy my, jako dowód naszej wiary i wzrastania w wierze w drodze za Panem, przynosili te owoce, które przynoszą naszemu Panu chwałę i dowód, że my trwamy w tym procesie uświęcenia i dążymy za naszym Panem. Niech Pan błogosławi to słowo. Amen.